Podnośnik to jest inny nośnik. Podnosić może ciśnienie krwi. Skontaktuj się z lekarzem, czy aby na pewno jest to dla ciebie dobre. Podnośnik. Informacji i pozytywnych klimatów nośnik. Czy aby na pewno. Zapraszam. Uhu! Dobry wieczór, dzień dobry, cześć. Góral z tej strony. Kłaniam się wysoko. Niezależna audycja internetowa, oczywiście z Brooklynu, z Nowego Jorku. Dzisiaj rozmawiam z Moniką. Monikę znam od kilku lat. Monikę poznałem w polskim sklepie spożywczym, tam gdzie Monika pracowała po przyjeździe. Teraz upłynęło już kilka lat. Monika pracuje na Columbia, Columbia University. Jedna z lepszych tutaj szkół w Stanach Zjednoczonych, która należy do Ligi Bluszczowej, ale o tym opowie nam Monika. W każdym razie oddaję już mikrofon Monice i usłyszymy, w jaki sposób dziewczyna, która przyjechała z Polski i pracowała jako sprzedawczyni w polskim sklepie spożywczym, tak zwanym spożywczym, gdzieś na Brooklynie, jak to wszystko się potoczyło, upłynęło kilka lat. Moniko, daję Ci mikrofon. Powiedz, kiedy przyjechałaś do Stanów Zjednoczonych, w której klasie, bo chodziłaś do liceum w Polsce, tutaj poszłaś od razu do szkoły, do high school. Jak wspominasz swój przyjazd?
Dobry wieczór, nazywam się Monika. W maju 2002 roku przeprowadziliśmy się tutaj z całą rodziną, po tym jak moi rodzice wylosowali zieloną kartę. Jak opuszczałam Polskę, byłam w trzeciej klasie liceum, także rok przed skończeniem, z takimi dużymi planami pójścia do szkoły medycznej i robienia wielu innych rzeczy i właśnie wylądowaliśmy tutaj na Brooklynie, co wcale nie było aż tak dobre, jak się wydawało. Mieszkanie było bardzo małe, wszystko było dużo droższe niż myśleliśmy w porównaniu do zarobków, które mieli wtedy moi rodzice. Ja zaczęłam pracę w polskim sklepie Paulbridge jako sprzedawczyni part-time. Później w tym samym czasie kończyłam tutaj liceum. To była moja ostatnia klasa, także było strasznie dużo egzaminów, które trzeba było wziąć, bo system jest zupełnie inny niż ten, który mieliśmy w Polsce. Nie ma tutaj czegoś takiego jak matura. Zdaje się Regents Exam. Po upływie roku któregoś przedmiotu trzeba go zaliczyć egzaminem końcowym. Żeby się dostać na studia, musieliśmy wziąć SATs, to jest egzamin z matematyki i angielskiego. I matematyka wydaje się naprawdę łatwa po tym, jak się chodziło do dobrego liceum w Polsce. Z kolei jest bardzo trudno emigrantom zdać angielski, szczególnie po 6 miesiącach mieszkania w kraju. I to chyba była taka największa rzecz i najtrudniejsza rzecz. Po skończeniu liceum poszłam na studia Hunter College w Nowym Jorku. To była City School i jedną z dobrych rzeczy o szkołach, tak zwanych CUNY szkołach, jest to, że są bardzo niedrogie w porównaniu ze szkołami prywatnymi i będąc tutaj rok czy dwa lata, niestety nie każdy jest w stanie zapłacić 40 czy 50 tysięcy dolarów za semestr, gdzie szkoły City Colleges nie tylko dają nam donacje i financial aid, jeżeli jesteś tutaj legalnie, ale również jest o wiele łatwiej dostać dodatkowe scholarships i inne pomoce naukowe. Jeżeli chodzi o porównywanie szkoły średniej, to większość Polaków myśli, że naprawdę dostają dużo lepszą edukację w Polsce niż tutaj. Przyjeżdżają i mówią, że tak, fizyka jest łatwa, chemia jest dużo łatwiejsza, ale szkoła średnia tutaj ma trochę inny charakter i te rzeczy tutaj bardziej stawia się na możliwość prezentacji i pokazania, czego się umie, używania tekstów, samodzielnego robienia różnych projektów niż zapamiętywania wszystkiego na pamięć. Na pewno jest inny związek pomiędzy uczniem i nauczycielem. Jest bardziej na luzie. Nauczyciele są bardziej otwarci na dyskusję, na nowe rzeczy. Każdy może rozmawiać o rzeczach, które usłyszeli albo przeczytali. I myślę, że mamy dużo więcej pomocy w późniejszym zdawaniu na studia. Tutaj, żeby się dostać, potrzebne są listy rekomendacyjne, potrzebne są jakieś dodatkowe zainteresowania, coś, co się robi w czasie wolnym. Nie wystarczy mieć tylko dobrych stopni i dobrych egzaminów, ale także pokazać, że ma się leadership skills, czy potrafi się robić kilka rzeczy w tym samym czasie. Zupełnie inaczej jest w college'u, gdzie ja myślę, że tak samo jak w Polsce trzeba się uczyć, bo trzeba się uczyć wszędzie, tylko to, czego moi znajomi nie mieli, na przykład sprawdzania obecności w klasach. A tutaj klasy były dużo mniejsze, także po kilku tygodniach profesor wiedział, kim jesteś, skąd pochodzisz i na co cię stać. Nie było żadnych takich końcowych zaliczeń, kiedy stoisz sobie przed wszystkimi i odpowiadasz na 3 wylosowane pytania. To było bardziej, musieliśmy wziąć testy 2, 3, 4 w semestrze i ocena była w sumie tylko średnią z tych testów. Także nie można, to co się dostało, to co się miało na koniec. Ja studiowałam chemię ze specjalizacją w biochemii. Po moim pierwszym roku dostałam research internship w laboratorium w Hunter i tam spędziłam kolejne 2 lata. I wtedy właśnie, i to jest właśnie to, czego ja myślę, nie każdy w Polsce ma. Tutaj jest o wiele łatwiej wgłębić się w to, co się chce robić, jeszcze będąc studentem. Po 3 roku dostałam dyplom Bachelor of Arts in Chemistry i wysłałam aplikację do Columbia University. Chciałam wziąć rok wolnego pomiędzy właśnie undergrad and graduate school i zobaczyć, czy naprawdę zależy mi na tym, żeby robić research, jak to jest, kiedy trzeba to robić codziennie. Także teraz pracuję dla Columbia University Medical Center. I w tym samym czasie dostałam się tam do programu Masters of Public Health, także biorę klasy i myślę, że niesamowita rzecz o mojej pracy jest to, że oni za te klasy płacą, bo myślę, że bardzo trudno byłoby just tylko pracując i płacąc rachunki zapłacić dodatkowe 40 tysięcy za samą szkołę. W przerwie pomiędzy szkołą, od razu po college'u i przed teraźniejszą pracą spędziłam 3 miesiące w szkole, która była zupełnie inna niż szkoły, do których chodziłam zarówno tutaj, jak i w Polsce, bo znajdowała się na małej wysepce na Morzu Karaibskim, na Dominice. I kiedy pakowałam się, żeby tam jechać, miałam takie wrażenie, że to będzie drugi raj, takie cudowne miejsce, gdzie pogoda jest zawsze dobra, a ludzie są zawsze szczęśliwi. Ale jednak aż tak dobrze nie było. Kondycje, w których żyją ludzie, są zupełnie inne niż te, do których my jesteśmy przyzwyczajeni. I chociaż czasem tutaj narzekamy, że wszystko jest drogie, że czegoś nie ma w sklepie, albo że nie możemy mieć tego, co powinniśmy, kiedy pomieszka się tam, człowiek zaczyna doceniać to, czym jest taki prawdziwy dom. Takie największa rzecz, którą wspominam, to moje warunki mieszkaniowe. Mieszkanko było nie tylko tyle, że bardzo małe, to często przez kilka dni nie było ani wody, ani prądu. Internet był on i off prawie przez cały czas. Miejsce było bardzo daleko, także na pewno bardzo się tęskni za rodziną i za rodzicami. Dobra rzecz, którą tamten mam, to to, że poznałam niesamowitych ludzi, ludzi z całego świata. Nawet były tam osoby z Polski, co jest zawsze dobre, żeby poznać kogoś, kto pochodzi z tego samego kraju, z tej samej kultury i z kim można porozmawiać i ktoś, kto cię naprawdę zawsze zrozumie. Pamiętam, pewnego dnia obudziłam się, wyszłam z rana przed drzwi i leżały tam niesamowite, ogromne owady. Miałam małe jaszczurki w mieszkaniu prawie przez cały czas. Pogoda. W sumie, kiedy myślimy o Karaibach, myślimy o pięknej pogodzie, ale pora deszczowa trwa. Przez mój cały pobyt, praktycznie przez cały pobyt tam padało. Są też dobre wrażenia. Nauczyłam się nurkowania właśnie tam i Dominika słynie z tego, że ma najpiękniejsze rafy koralowe, jedne z najpiękniejszych na świecie, co jest rzeczywiście prawdą. Można oglądać wieloryby. Jest miejsce, w którym Morze Karaibskie spotyka się z oceanem, także można zobaczyć te dwa różne kolory wody stojąc na jednym wzgórzu. Można iść hiking. Były trzęsienia ziemi, co jest może nie tak aż przyjemne, ale z drugiej strony to są rzeczy, które kiedy się to przeżyje, to może to trochę zmienia człowieka i człowiek zaczyna się zastanawiać, czego tak naprawdę powinien oczekiwać od życia. I czy powinniśmy, mieszkając nawet tutaj, tak naprawdę narzekać. Tam są ludzie, którzy nie jedzą mięsa przez kilka dni tylko dlatego, że nie mają pieniędzy. Myśmy na przykład mierzyli ciśnienie i przeprowadzali wywiady z mieszkańcami tam. I można, jedna na 12 osób chorowała na sickle cell anemia. Także i tam nie ma tak dobrej pomocy medycznej. Ci ludzie mają niższy poziom edukacji, nie zawsze potrafią wyjaśnić, co się z nimi dzieje. A z drugiej strony bywają bardzo, bardzo przyjaźni i bardzo pogodni. Śmieszna historia, myślę, że jedna, z którą ja i mój znajomy bardzo dobrze wspominamy, to jak wybraliśmy się hiking i poprosiliśmy jednego z tubylców, żeby był naszym przewodnikiem. I wsiedliśmy do takiego strasznie dużego, brudnego samochodu. On wiózł nas przez 45 minut przynajmniej i kompletnie nie wiedzieliśmy, gdzie się znajdujemy. I kiedy wysiedliśmy z tego samochodu, ten pan, który był z kolegą, wyjął ogromny nóż, taki większy niż kuchenny tasak. I mój kolega zapytał, po co ci ten nóż? Człowiek popatrzył na niego tak dziwnie i mówi, że ja będę obierał pomarańcze. Tak spojrzeliśmy na siebie z kolegą, bo gdyby to się zdarzyło czy w Polsce, czy w Nowym Jorku, to byłby dobry moment, żeby zadzwonić po policję albo zacząć uciekać. A tam to, że myśmy poprosili, żeby dał nam ten nóż, bo my będziemy mu obierać te pomarańcze, to dla niego było niesamowicie dziwne i tak trochę stracił tą swoją przyjacielskość, którą miał do nas. Wycieczka okazała się niesamowita i naprawdę jedliśmy bardzo wyśmienite owoce, cytrusy. Ludzie opowiadali nam bardzo dużo o kulturze, o tym, jak to się zmieniało. Dominika była na początku wyspą brytyjską, później wyspą francuską i później niezależną. I właśnie ta niezależność w sumie troszeczkę dzięki temu oni nie byli aż tak w dobrym stanie, jak te wyspy, które były pod francuską albo brytyjską flagą. Co też było niesamowite, bo pojechałam na wycieczkę do sąsiedniej wyspy, do wyspy francuskiej i tam warunki życiowe, rzeczy, produkty europejskie, które były w sklepach, to, że używali euro, pokazały ten ogromny kontrast, jak mieszkając 30 minut łódką, jedni od drugich, jak bardzo się różnią. Po powrocie z Dominiki zaczęłam patrzeć na Nowy Jork w dużo inny sposób. I to, że nawet narzekamy, bo my wszyscy narzekamy i Polacy narzekają najwięcej, chyba ze wszystkich, to jednak powinniśmy się cieszyć, bo tutaj nie jest aż tak źle. Jeżeli chodzi o Polaków, to ja w swoim życiu jak do tej pory spotkałam większość, którzy byli naprawdę bardzo przyjaźni i bardzo pomocni. Kiedy 6 lat temu nawet nie wiedziałam, jak mogłabym się zapisać do szkoły, jak tutaj składać papiery i zrobić to wszystko. I właśnie Polka, koleżanka, która przychodziła do sklepu na zakupy, do Polbridge, usiadła ze mną kiedyś i mówi, że musisz zrobić to, to i to. I właśnie dzięki niej to wszystko tak dobrze poszło. Potem w Hunter College miał swój polski klub, grupkę przyjaciół, którzy spotykali się przynajmniej raz w tygodniu, którzy pomagali nowo przybyłym Polakom, śmiali się, żartowali, którzy próbowali przenieść trochę tej polskiej kultury do tej szkoły. Mieliśmy spotkania z ludźmi z Polski, z ludźmi z ambasady, profesorowie Polacy, którzy uczyli w Hunter, opowiadali nam swoje historie, jak doszli do tego, do czego doszli. I to samo teraz na Kolumbii. Może w research nie ma nas aż tak dużo i to jest śmieszne, bo jest dużo więcej dziewczyn niż chłopaków. Większość Polek, które poznałam, to właśnie to były dziewczyny. Jak do tej pory to nie poznałam żadnego Polaka, a jestem już tam 6 miesięcy. Ale dużo przyjeżdża z Polski, kończy, robi doktoraty w Polsce i przyjeżdża tutaj na postdoctoral training. I są w przyjaźni, raczej wszyscy trzymają się razem. Nie ma tutaj aż takiej zawiści, spotykamy się, wychodzimy. Właśnie moja dobra koleżanka, która pracuje w laboratorium obok mojego, zorganizowała taką wycieczkę dla wszystkich, integracyjną. I wszyscy świetnie się bawili, zaczęliśmy się spotykać coraz częściej. Marek zapytał mnie, jak w moich oczach zmienił się Nowy Jork od dnia, kiedy tu pierwszy raz wylądowałam, od tego, jak to widzę teraz. Kiedy tu przyjechałam, miałam 18 lat i szczerze mówiąc, siedząc w samolocie, myślałam, że ląduję w tym magicznym miejscu, które oglądałam na filmach i moja historia ułoży się tak samo, jak te, które miały dziewczyny w filmach. Ja byłam kiedyś wielką fanką Felicity i myślałam, że jak tylko tu przyjadę, to moje pierwsze miejsce to będzie NYU. I może te pierwsze tygodnie były bardziej magiczne. I NYU to jest New York University, to jest jedna z najlepszych prywatnych szkół tutaj. Może kilka lat temu była dużo lepsza niż jest teraz, ale to jest dalej jedna z czołowych szkół, do których praktycznie każdy chciałby uczęszczać. I te pierwsze dni praktycznie miały jakiś inny charakter. To, że się pojechało do chińskiej dzielnicy zwanej Chinatown i można było zobaczyć te wszystkie niesamowicie wyglądające ryby, owoce, suszone warzywa, które oglądaliśmy w książkach z biologii. To kiedy się szło wieczorem na Times Square i o północy było tak samo widno jak w środku dnia, oglądało się ogromne billboardy, chodziło się na te długie zakupy, gdzie wszystko było straszliwie tanie albo wydawało się tanie, bo na promocjach można było kupić kilka toreb dobrych ubrań za praktycznie grosze. 6 lat później, chodząc po Times Square, widzi się więcej turystów, którzy poruszają się raczej wolno i wielokrotnie są przyczyną spóźnienia na metro. Na pewno widzi się więcej rzeczy, których się nie widziało wcześniej. To, że ulice są niesamowicie brudne, to, że inne miasta w Stanach wyglądają zupełnie inaczej. Ale z drugiej strony, jeżeli ktoś nie potrafi się odnaleźć w Nowym Jorku, to nie odnajdzie się nigdzie indziej na świecie. Bo to miasto daje dużo więcej możliwości, jest dużo łatwiej nawiązać kontakty. Systemy, które tutaj są, zarówno służba zdrowia, jak i szkolnictwo dla emigrantów, którzy są legalnie, jest jednak bardzo dobra. Każdy może dostać ubezpieczenie zdrowotne. Każdy może posłać swoje dzieci do szkoły. Na pewno mieszkania są dużo droższe niż mogłoby się wydawać, szczególnie w ciągu ostatnich lat poszły w górę, także chyba każdy z nas spędza większość zarobków na zapłacenie czynszu.
Przepraszam, Moniko, ja mam takie pytanie. Czytam gazety, nie oglądam telewizji, nie mam na to czasu i ani ochoty. W każdym razie wyczytałem kiedyś, że 40% Amerykanów, czyli ludzi urodzonych tutaj, ma insurance medyczny, ubezpieczenie medyczne. I taka informacja jeszcze, ciekawostka, 7% Amerykanów ma paszport. Nie myślę, żeby to się zmieniło, ale jak jest dokładnie z tym ubezpieczeniem medycznym?
To chyba zależy od tego, ile ludzie zarabiają pieniążków. Jeżeli ktoś zarabia poniżej, i to też zależy od wielkości rodziny. Z tego, co ja pamiętam, kiedy myśmy wypełniali aplikację na ten darmowy ubezpieczenie z miasta, to było, wydaje mi się, jakieś 800 do 1200 dolarów dochodu miesięcznego na rodzinę. Wtedy każdy powinien, taka osoba, która składa to, powinna dostać darmową, to się nazywa Health Plus. Teraz, ponieważ często brakuje pieniążków stanowych tutaj na wszystko, to chyba zamierzę będzie zmienione. Ale te ubezpieczenie, które ludzie mają z miasta, jest w sumie dużo lepsze niż te, które się dostaje, kiedy się pracuje. Dopłaty do wizyt lekarskich są bardzo niskie. Myślę, że to jest 5 do 10 dolarów teraz. Tak samo to, żeby dostać, wykupić receptę, kosztuje za podstawowe lekarstwa jakieś 2-3 dolary. I dużo osób, które tutaj mieszka, szczególnie emigrantów, tych, którzy przyjechali, najpierw nie wiedzą tego, także płacą to, co powinni płacić lekarzowi. I takie rzeczy nie powinny się wydarzać, ponieważ jest bardzo dużo osób, które pracują w tych wszystkich biurach administracyjnych. Mówi po polsku. Są biura w polskiej dzielnicy na Greenpointzie, które na pewno byłyby bardzo szczęśliwe, udzielając informacji. Dużo informacji można nawet uzyskać od swojego lekarza. Jest bardzo wielu Polaków, którzy są lekarzami tutaj i oni na pewno pomogą, powiedzą, do kogo się zgłosić, podadzą numery telefonu.
Młodzi, wykształceni Polacy w Nowym Jorku i w Stanach Zjednoczonych bawią się na takiej imprezie, która nazywa się Polish Happy Hour. Czy byłaś kiedyś na takiej imprezie i powiedz może coś więcej o tym wydarzeniu, które ma miejsce raz w miesiącu w Nowym Jorku i w innych większych miastach w Stanach Zjednoczonych?
Tak, byłam na Polish Happy Hour kilka miesięcy temu, poszłyśmy z koleżanką. To jest bardzo dobre miejsce, żeby poznać nowych znajomych. Może nie każdemu będzie odpowiadało to, jak to się wszystko dzieje. Myśmy poszły tam bardzo wcześnie, bo poszłyśmy tam od razu po pracy o 8. Taka główna idea tego spotkania to, żeby Polacy się integrowali, żeby ze sobą rozmawiali, żeby sobie pomagali. Dużo osób, które tam przychodzą, są studentami, są po studiach, ludzie, którzy mają jakieś kontakty. To jest właśnie bardzo dobre miejsce, żeby nawiązać znajomości. Wiem, wielu moich znajomych uczęszcza te spotkania co miesiąc. Później mają swoje zdjęcia na stronach internetowych. Ja myślę, że to jest jeden z lepszych pomysłów, które właśnie mieli Polacy mieszkający tutaj. To sprawia, że wszyscy trzymamy się razem i to chyba tak powinno być, że sobie pomagamy, żeby pokazać światu, że jednak Polacy są ludźmi mądrymi, Polacy są ludźmi, którzy powinni dochodzić do rzeczy, do których dochodzą ludzie z wszystkich innych narodów. My nie pracujemy ciężej, lżej niż Chińczycy. Na przykład jeżeli chodzi o nauki ścisłe, jest strasznie dużo Chińczyków, ale jest jeszcze więcej Polaków, którzy nie są wcale od nich głupsi, są często dużo, dużo mądrzejsi i którzy też powinni tego spróbować. Ludzie, którzy skończyli studia w Polsce i przyjeżdżają tutaj, są naprawdę wykształceni i jest trochę szkoda, że nie zawsze te ich studia są uznawane do tego poziomu, do którego powinny być uznawane. I to myślę, że powinno się zmienić, bo w końcu nie ma różnicy, gdzie na świecie skończyło się studia. I tak długo, jak potrafi się komunikować w języku danego kraju, powinno się wykonywać pracę, do której się przygotowywało przez całe życie. Pierwsi przyjaciele w szkole średniej byli z Pakistanu, Mohsen i Saba, i oni pomogli mi bardzo dużo, jeżeli chodzi o naukę angielskiego, to, że zawsze mieli czas, żeby ze mną porozmawiać. Później oczywiście tutaj ludzie są praktycznie z każdego miejsca, o którym może sobie pomyśleć i czasami nawet, kiedy słyszę nazwę kraju, próbuję sobie przypomnieć, gdzie to mogłoby być na mapie. Ludzie są różni, tak jak wszędzie są. Bardzo dużo pomocy w sumie dostałam od Rosjan. Moja grupka, z którą spędzałam strasznie dużo czasu już w koledżu, to byli Rosjanie. Okazali się naprawdę bardzo sympatyczni i od czasu do czasu nawet bardziej pomocni niż Polacy. Później, jeżeli chodzi, to pracowałam z ludźmi chyba we wszystkich możliwych kolorach i wielu miejsc. My mamy takie uprzedzenie, jeżeli chodzi o to, że ludzie ciemniejszych kolorów skóry myślimy, że może nie pracują aż tak dobrze, czy że są leniwi. Co się zdarza od czasu do czasu, szczególnie jeżeli chodzi o pozycje administracyjne w Stanach. Ja chyba każdy, kto próbował dostać prawo jazdy, wie, ile czasu trzeba czekać, żeby pani w okienku skończyła swoją kawę i potem łaskawie zabrała się do pracy, a na koniec napisała nazwisko nieprawidłowo. I zwykle ludzie, którzy pracują w administracji, to są osoby ciemnych kolorów skóry, bo miasto musi ich zatrudniać. Jeżeli z drugiej strony mają na pewno dużo łatwiej jest dostać im się na studia. To są, tutaj mówi się o nich minorities i minorities mają o wiele więcej benefitów w porównaniu do białych osób i tak samo jak większość z nich jest emigrantami, tak samo ja bym powiedziała, że w końcu Polacy to też jest tutaj minority i nie jest nas aż tak dużo, to dlaczego my nie mamy tego wszystkiego, co oni mają. Ale ja uważam, że nie można tak generalizować. Są tak samo, jak będą leniwi ludzie w każdym kraju, tak samo będą tutaj i to nie jest może aż tak bardzo związane z kolorem skóry, jak z tym, w jaki sposób został człowiek wychowany. Jak każdy tutaj spotkałam takich, którzy byli przyjaźni i dobrze, i spotkałam takich, którzy aż tacy dobrze nie byli. Jest strasznie, szczególnie ja pracuję prawie na Washington Heights, jest strasznie dużo osób hiszpańskiego pochodzenia i to są ludzie bardzo, bardzo głośni. Z drugiej strony całkiem mili. Jeżeli chodzi o szkołę, to myślę, że Hunter było taką mieszanką, można było znaleźć praktycznie każdego, mniej więcej w takiej samej proporcji i większość z nich kończyła szkołę. Może większą różnicę widziałam w szkole średniej, to, że to zwykle były osoby albo z krajów azjatyckich, albo z krajów europejskich, właśnie, albo osoby białe, które szły do koledżu, w porównaniu z ciemniejszymi kolorami skóry. To też zależy... Tutaj szkoły średnie są różne. Ja kończyłam tylko mój ostatni rok, to poszłam do szkoły, która była najbliżej. Na przykład, jeżeli chodzi o moją siostrę, ona dostała się do jednej z najlepszych szkół średnich w Nowym Jorku. I właśnie w jej szkole jest mniejszy procent osób kolorowych w porównaniu z osobami białymi i osobami azjatyckimi. I dalej pojawia się to, że jest bardzo wielu Azjatów, którzy są niesamowicie mądrzy i dostali dobrą edukację w Chinach, tak samo jak Europejczycy, którzy mieli dobre podstawy edukacyjne w Europie. I ja myślę, że to są takie dwie grupy, które najbardziej rywalizują ze sobą o najlepsze miejsca pracy i najlepsze uczelnie.
Ludzie mówią, a czasami dobrze, że najgorsze są początki. Twoje początki 6 lat temu tutaj w Stanach, w Nowym Jorku. Przyjechałaś, musiałaś pójść od razu do szkoły, nie było łatwo, musiałaś też pójść do pracy, żeby zarabiać jakieś pieniądze. Pierwsza twoja praca to była praca w polskim sklepie, jak ja to mówię, sklepie spożywczym, gdzie można kupić mydło i powidło. Teraz pracujesz sobie w takim fajnym miejscu. No ale nie o tym będziemy mówić. Powiedz, jak wspominasz pracę właśnie w polskim sklepie na Brooklynie?
No więc chyba wszyscy wiemy, jak szybko zmieniają się sprzedawczynie w polskich sklepach. I jeżeli o to chodzi, to jest powód, dlaczego tak szybko się zmieniają. Praca w polskim sklepie nie zawsze jest tym, czego oczekujemy. Przede wszystkim spotykamy się z takim różnym stosunkiem Polaków do sprzedawczyni. To, że pani jest tutaj, żeby mi pomóc, a nie, ja nie jestem tutaj, żeby być dla pani miły, to proszę mi pokroić salceson na 2-milimetrowe plasterki. Inna rzecz była z tym, że i naprawdę teraz Paul Bridge, tylko to powiem, bo jestem przyjaciółką właścicielki, jest niesamowitym sklepem i totalnie zapraszam wszystkich, żeby robili tam zakupy. Ale 6 lat temu, kiedy ja zaczęłam tam pracować, to może nie było takie miejsce, w którym ja bym robiła zakupy. Produkty nie zawsze są świeże, nie zawsze są na czasie. Na pewno z czym ja się spotkałam, pierwsze co było totalnie odrażające, kiedy zobaczyłam karaluchy i zobaczyłam naprawdę dużo karaluchów i to było, mój szef mi wtedy powiedział, że ale wiesz, karaluchy są w każdym sklepie. Tylko, że chyba nie powinny być w każdym sklepie. Tak samo dużo osób ma, nawet teraz trzyma koty w sklepach. I koty to są niesamowite zwierzęta. Ja sama mam kota, ale uważam, że kot koło szynki to nie jest na tyle dobre rozwiązanie, że oboje powinni się tam znajdować. Kotka można zamknąć na dzień i wypuścić go w nocy, a nie pozwolić mu chodzić cały dzień po półkach. Poza tym, to co było 6 lat temu, to była na przykład niedziałająca lodówka, także to było mycie, nie wiem, pewnie osoby, które prowadzą polskie sklepy nie będą strasznie za tą wypowiedzią, ale ja na przykład nigdy nie wiedziałam, że jak się otwiera szynkę, to trzeba ją umyć pod ciepłą wodą tylko dlatego, żeby zmyć taki śluz, który jest na tej szynce. I chyba te doświadczenie od pracowania w polskim sklepie troszeczkę tak przyczyniło się do tego, że aż tak bardzo w polskich sklepach nie kupuję i wiem, że wszystkie inne sklepy są praktycznie takie same, ale mam tutaj dobrą koleżankę i przynajmniej wiem, że kiedy do niej pójdę na zakupy, to dostanę to, czego oczekuję, bo jeżeli nie, to ona przestanie być moją dobrą koleżanką. I później jeszcze też w trakcie college'u ja pracowałam jako assistant manager w butiku, który był na Soho, we francuskim butiku i niewiele tak naprawdę to się różniło od tego, co było tutaj. przede wszystkim tylko to, że jeżeli nie jest się już sprzedawcą, jest się na wyższym stanowisku, to wielu rzeczom trzeba po prostu pozwolić przejść i nie mówi się o nich otwarcie, a to jest całkowicie problem klienta, czy to będzie działało, czy nie. Ale ja mam nadzieję, że wszystkie polskie sklepy są bardzo dobre i w ogóle, ale jeżeli ktoś kupi produkt, który ma pleśń po otwarciu słoika, trzeba go zwrócić i sprzedawca nie powinien się z tym kłócić, a takie rzeczy się niestety zdarzają. Poza tym, może to jest jakiś początek, ale nie poradziłabym nikomu, żeby pracował w takim miejscu dłużej niż pół roku, chyba że naprawdę nie ma wyjścia. Bo jednak w polskim sklepie nie można ani dostać jakiejś wyższej pozycji, nawet jeżeli jest się tam przez 6 lat, bo jest właściciel i jest sprzedawca i na tym się kończy taka piramida odpowiedzialności. Więc jeżeli nie możesz być właścicielem, to zostaniesz sprzedawcą. Do tego zarobki, myślę, że to jest też jedna z tych wielkich rzeczy, które są w polskich sklepach, że zarobki są niesamowicie niskie. Ja zaczynałam z 6 dolarami na godzinę, gdzie bilet na metro kosztuje 2 dolary, czyli praktycznie musiałam pracować przez godzinę, żeby zapłacić dojazd tam. Wiem, że dziewczyny nie dostają czegoś takiego jak przerwa na lunch, co powinny dostać. Każdy powinien sobie, jeżeli się pracuje powyżej 6 godzin, jeżeli się nie mylę, to każdy powinien dostać te przynajmniej 45 minut na lunch i 15 minut, które można sobie spędzić na siedzenie na krześle i picie kawy, a tego nie ma. Tak samo jak to, że pracowało się 12 w sobotę czy w niedzielę 12 godzin pod rząd, co teraz uważam jest nieludzkie i nikt nie powinien oczekiwać od swojego pracownika aż takiego poświęcenia, bo 12 godzin na nogach za ladą, często użerania się z klientami, to nie jest to, co chcielibyśmy robić. I jeżeli chodzi o klientów, to oczywiście byli bardzo mili, bardzo pomocni ludzie, ale byli też ludzie, którzy mieli o sobie bardzo, bardzo duże mniemanie. Ja spotkałam ludzi, którzy byli w Polsce lekarzami, przyjeżdżali tutaj na wakacje tylko dlatego, żeby pracować na budowach i dorobić do swojej pensji. I to byli naprawdę bardzo, bardzo sympatyczni ludzie, ale byli też ludzie, którzy spędzili tutaj 40 lat. Kiedy przyjechali, to dolar miał jakąś wartość, także się czegoś dorobili. Traktowali każdego innego bardzo, bardzo poniżej poziomu istota ludzka powinna być traktowana. To, że na przykład ja nigdy nie myślałam, że wymieniony wcześniej są Cesson, powinno się kroić na plasterki, bo z Polski pamiętam, że ludzie kupywali to w kawałku. Także wykłócanie się o takie rzeczy, że w jakimś innym sklepie produkt kosztował 10 centów taniej niż gdzie indziej, to też nie jest do sprzedawcy. I myślę, że każdy powinien się zastanowić, do kogo rozmawia, z kim rozmawia o takich problemach, albo wbiegać do sklepu i zaczynać krzyczeć, że pierogi, które pan lub pani kupiła, są zepsute albo spleśniałe. Można to przecież powiedzieć powoli, można to wyjaśnić i nie powinno być tam żadnych nerwów, bo w końcu wszyscy jesteśmy ludźmi, wszyscy tutaj jesteśmy w podobnych sytuacjach i jeżeli ktoś bardzo negatywnie zaczyna rozmowę, dostanie negatywną odpowiedź. Także teraz wierzę, że Paul Bridge jest naprawdę dużo lepszym miejscem na zakupy. I niektóre sklepy na Brooklynie myślę, że są podobne, ale są też takie, do których niestety ja bym nie poszła i nie robiłabym tam zakupów. Tak na zakończenie chciałabym tylko powiedzieć, że Nowy Jork to takie miasto bardzo wielokulturowe i ja miałam taką bardzo zabawną w sumie sytuację kilka miesięcy temu, kiedy moja szefowa zaprosiła wszystkich swoich pracowników do siebie na obiad. I wszystko było pięknie, ładnie. Moja szefowa jest Azjatką. Dopóki nie przyniosła ostatniego dania, wszyscy się... W ogóle każdy był tak bardzo podekscytowany, większość osób mówiła po chińsku i ja za bardzo nie wiedziałam, o czym mówią, ale mówili mi, wiesz, to jest najlepsza rzecz, którą będziesz jadła w życiu. I wtedy widzę przed sobą ten talerz wypełniany nogami, kurzymi nogami, takimi zwykłymi kurzymi nogami, które my wyrzucamy. I ona mi mówi, Monika, try it. I tak patrzę na nią i myślałam, że nie ma mowy. I każdy zaczyna, nie, spróbuj tego, to jest naprawdę dobre. Chyba naprawdę nigdy z tak wielkim obrzydzeniem nie przykładałam sobie do ust kawałka. Ja nawet nie wiem, czy można to nazwać mięskiem. W każdym razie, trzymając tą nogę u biednej kury, która miała takie małe, wystające jeszcze pazurki i która była totalnie utopiona w jakimś rodzaju takiego bardzo klejącego się sosu. I patrząc na moją szefową, która i pozostałe 20 osób, które patrzyły na mnie uśmiechając się, musiałam tego spróbować. Od tego czasu, kiedy mamy jakieś wyjście z pracy, próbuję tylko znaleźć jakąś wymówkę, bo do końca życia nie chcę próbować kurzych nóżek. Jeżeli chodzi o wartości odżywcze, to mają podobno bardzo, bardzo dużo białka, nie można przytyć, także totalnie polecam dla osób, które chcą przejść na dietę. Dla tych, którzy nie, spróbować może warto, ale myślę, że w naszej polskiej kulturze nie będziemy tego lubić. I to jest jedna z tych rzeczy, których można się tu nauczyć. Zależy, gdzie się pójdzie i zależy, jakich ma się znajomych, można spróbować tego, co mogłoby się nam wydawać strasznie obrzydliwe. I z uśmiechem na twarzy w jakimś czasie będziemy musieli zrobić to samo, co robią oni, tylko dlatego, żeby być przyjaciółmi. Bo jeżeli raz powie się nie, to nie tylko wygląda to trochę brzydko, ale druga osoba może się naprawdę obrazić. Także to jest taka rada, jeżeli ktoś z Was wybiera sobie szefostwo, to lepiej sprawdzić, skąd oni pochodzą i jaki mają stosunek do swoich pracowników, bo każdy może dostać pewnego dnia talerz kurzych łebków, karaluchów czy innych rzeczy i tutaj dla nich to się wydaje normalne, chociaż dla nas nie. Także ja życzę każdemu powodzenia i mam nadzieję, że będzie coraz więcej Polaków na dobrych stanowiskach, Polaków, którzy do czegoś dochodzą i Polaków, którzy przestaną narzekać na to, że są w Stanach. Bo jeżeli jest tak źle, to dlaczego dalej tutaj jesteśmy? I chyba na tym skończymy dzisiaj, Marku. Bardzo dziękuję za uwagę.
Słuchaliście niezależnej audycji internetowej z Brooklynu. Dobranoc. Płynna noc.